No my tymczasem opowiadamy sobie o Francji. Tam pan prezydent Macron, jak mu idzie, proszę pana?
Otóż wczoraj prezydent Macron udzielił wywiadu, 70 minut trwał ten wywiad, wywiad telewizyjny, który został obejrzany przez około 10 milionów Francuzów. Otóż Emmanuel Macron walczy obecnie o odzyskanie dobrego wizerunku. Otóż tutaj protesty, które cekwaną trwają nadal, tutaj sprawiają, że jest on przedstawiany przez związki takie jak CGT, czy też inne związki związane ze skrajną lewicą, jako prezydent ludzi bogatych. Albowiem jego reformy są przedstawiane jako reformy wspierające duże firmy, czy też duże korporacje, prowadzone właściwie kosztem biednych ludzi. Tak więc na tym etapie Emmanuel Macron musi walczyć o to, aby odzyskać etykietkę prezydenta, który właściwie walczy o reformy dla wszystkich Francuzów, co nie jest łatwe, ponieważ jego reformy są kontestowane. Jednakże ta kontestacja jest podzielona. Otóż z jednej strony mamy kontestację polityczną, którą kieruje Jean-Luc Mélenchon, stając się liderem właściwie antysystemowości francuskiej. Z drugiej strony mamy kontestację związkową, którą właśnie prowadzi CGT, czy też Force Ouvrière. Jednakże w obozie, gdzie konstytucja trwa, właściwie trwa walka o leadership polityczny, o przywództwo, o to, kto będzie grał pierwsze skrzypce w tymże proteście, co powoduje właściwie brak skuteczności tych protestów. No, reforma prawa pracy została przeprowadzona wbrew protestom, właściwie w związku z tym, o czym powiedziałem, czyli właściwie brak koordynacji działań. Warto dodać, że właściwie w Francji protesty trwają, jednakże protestują samodzielnie różne grupy społeczne i nie ma tutaj właściwie jedności. No, co niewątpliwie stanowi dla Emmanuela Macrona wielką siłę i atut, ponieważ może on jakby pojedynczo rozmawiać z protestującymi, czy też właściwie z nimi nie rozmawiać. Ale warto również dodać, iż Emmanuel Macron używa takiej strategii gaf. Otóż popełnia on kontrolowane gafy, które właściwie mają służyć przekazaniu pewnej informacji społeczeństwu. Taką ostatnią gafą było kilka dni temu, kiedy Emmanuel Macron powiedział stacyjnie właściwie na spotkaniu z jednym z prezydentów regionu, że ci, którzy utracili pracę w wyniku restrukturyzacji przemysłu, zamiast tutaj, cytat, czyniąc burdel na ulicy, powinni sobie poszukać pracy. Ta wypowiedź zrobiła zasekwaną właściwie dużą karierę medialną, jednakże w ten sposób panią Macron buduje sobie kapitał polityczny, ponieważ mamy zasekwaną dużą grupę ludzi, która postrzega sytuację społeczną we Francji w taki sposób, iż, że jest Francja ludzi, którzy pracują i Francja ludzi, którzy korzystają z tej pracy. Tak więc te gafy, te wypowiedzi dość ostre często właśnie wobec protestujących, no powodują, że Emmanuel Macron w ten sposób odzyskuje paradoksalnie poparcie, ponieważ ma on poparcie tych wszystkich Francuzów, którzy chcą tych reform, którzy uważają, że jego reformy są konieczne. Obecnie Emmanuel Macron przygotowuje kolejne reformy. Jest to reforma społecznych ubezpieczeń, będzie to reforma emerytalna. Tak więc duże pakiety reform, które mają być jeszcze wprowadzone do końca tego roku albo na początku przyszłego roku. No, eksperci zauważają, że tutaj jakby ilość reform może spowodować pewne problemy, ponieważ Emmanuel Macron właściwie chce zreformować całe państwo, jego struktury. Pytanie więc, czy uda się to wprowadzić wszystko jednocześnie. Warto również dodać, iż w ostatnim czasie została ogłoszona abolicja podatkowa, czyli właściwie większość Francuzów zostanie zwolnionych z opłaty podatków lokalnych, co spowodowało oburzenie samorządów, albowiem podatki lokalne w Francji stanowią główny dochód samorządów terytorialnych. Co też zresztą można było odczuć podczas wyborów do Senatu, gdzie właściwie La République en Marche straciła właściwie duże poparcie w samorządach i to wpłynęło na jej wynik wyborczy. Jednakże Emmanuel Macron tutaj dostał polityczny prezent w zeszły piątek, albowiem okazało się, że jego najbliższy współpracownik, z najbliższych, najbardziej zaufanych ludzi, Richard Ferrand, został oczyszczony ze wszystkich zarzutów przez francuską prokuraturę z Brest. Richard Ferrand był oskarżony, podejrzany właściwie w maju ubiegłego roku o defraudacje finansowe, o użycie swoich politycznych wpływów na korzyść swojej partnerki, która miała na tym skorzystać materialnie. To spowodowało, że Ferrand musiał opuścić rząd, pierwszy rząd Edouarda Philippa i stał się przewodniczącym klubu parlamentarnego La République en Marche. Jednak w tym momencie, skoro został on oczyszczony ze wszystkich zarzutów, jakby ma on możliwość powrócenia do rządu. Tutaj pytanie, pałac prezydencki jeszcze nie określił się, jaką będzie pełnił rolę Ferrand. Jednakże dla Macrona jest to bardzo poważny atut, ponieważ pokazał on, iż jego ugrupowanie nie było uwikłane w jakieś afery. Te wszystkie afery, które zdominowały kampanię wyborczą prezydencką. Tak więc na tym etapie Emmanuel Macron może czuć się dość pewnie. Jednakże jego utrata wizerunku jako prezydenta Francuzów to jest problem i jeśli nie uda mu się zmienić tego wrażenia, że jest on prezydentem bogatych, to podejrzewam, że kontestacja we Francji może rosnąć. Jednakże dopóki protestujący są podzieleni, dopóki trwa po stronie protestujących walka o leadership, o to, kto będzie tym dominującym podmiotem politycznym, związkowym, dopóty Emmanuel Macron nie musi się przejmować o to, że ulica będzie w stanie jakoś wpłynąć na przebieg jego reform. Ma on bardzo wygodną większość parlamentarną, która umożliwia mu wprowadzanie swoich reform bez żadnych zakłóceń politycznych po swojej stronie, po stronie obozu władzy. Warto również dodać, iż właściwie La République en Marche warto bardziej postrzegać na podstawie nie tyle partii, czy też armii politycznej, ponieważ nie jest to taka partia standardowa, jak mamy do czynienia z normalną partią. Nie toczy się tam debata. Nie ma tam na tym etapie walki frakcji politycznych. Jest to ugrupowanie, które właściwie rolą jest wspierać swojego wodza.
Panie Zbigniewie, bardzo serdecznie dziękujemy. Wiadomości z Francji. No, ciekawe i będziemy to śledzić. Pan prezydent ma wszelkie narzędzia, by wprowadzić reformy, które powiedział, no bo jest prezydentem i ma większość w parlamencie. Zbigniew Stefanik, naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A nowym gościem jest pan Witold Repetowicz, na zegarku 9:46, za 14 minut 10. My dalej oglądamy się na świat i patrzymy, co się dzieje w Kurdystanie. Podobno wczoraj pojawiły się oddziały irackie, które zażądały prawa przejścia do Kirkuku przez oddziałów kurdyjskich i te Kurdowie powiedzieli, że absolutnie nie ma mowy.
Tak, dzień dobry. Generalnie to sytuacja jest złożona od kilku dni. Natomiast dokładnie tego, co się w tej chwili dzieje i tego, co działo się w nocy, dokładnie nie wiadomo, ponieważ od kilku dni również w mediach toczy się wojna informacyjna.
Tak.
I to nie tylko między stroną, że tak powiem, iracką a kurdyjską, ale również wewnątrz strony kurdyjskiej toczy się taka informacyjna przepychanka między zwolennikami Partii Demokratycznej Kurdystanu Masuda Barzaniego a Patriotyczną Unią Kurdystanu związaną z rodziną Talebanich. Kirkuk tradycyjnie jest związany z Patriotyczną Unią Kurdystanu, nie z Partią Demokratyczną Kurdystanu. I warto również zrozumieć, że Kirkuk to jest zarówno prowincja, jak i miasto. I my w tym momencie, jeżeli chodzi o te ewentualne starcia, które miały miejsce w nocy, to nie chodzi o miasto Kirkuk, a jedynie o prowincję, o niektóre miejsca.
Ale zupełnie przypadkiem ma bardzo bogate źródła
ropy naftowej i gazu. I tutaj nakładają się dwie kwestie, bo po pierwsze, pierwszą kwestią jest to, że Kirkuk jako prowincja, jako ten teren i Kirkuk miasto historycznie jest częścią Kurdystanu i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Mam Jalal, czyli Jalal Talabani, który zresztą był prezydentem Iraku i miał wizję takiego stopniowego, ewolucyjnego zdobywania praw przez Kurdów i też przywrócenia Kirkuku do Kurdystanu. Więc on nazywał Kirkuk kurdyjską Jerozolimą i podkreślał tą wagę Kirkuku. Bardzo wielu Kurdów zresztą uważa, że jakakolwiek ewentualna niepodległość, państwowość Kurdystanu bez Kirkuku nie miałaby najmniejszego sensu. To bardzo, bardzo wiele osób tak mówi. Natomiast ja się obawiam, że są siły w Kurdystanie, które wykoncypowały sobie taki model, że jednak mogą funkcjonować bez Kirkuku. I tutaj też właśnie jeszcze chciałem wrócić do tego podziału Kirkuk miasto, Kirkuk prowincja. Kirkuk miasto jest kurdyjski, ale jest również wieloetniczny. I w Kirkuku, w mieście, zanim Saddam Hussein zaczął robić akcje arabizacyjne, niewielką większość nie bezwzględną, ale względną, czyli tam 30 kilka procent stanowili nie Kurdowie, tylko Turkmeni. I to Turkmeni
czyli
zawsze...
Turcy, którzy mieszkali tam od zawsze i po zniknięciu państwa
Nie od zawsze, od XI wieku.
Bo
z punktu widzenia Kurdów to nie jest od zawsze, bo Kurdowie mieszkali tam od VI wieku przed naszą erą, więc, więc to jest taka różnica.
Znaczy, pytanie po prostu, ci Turkmeni, o których mówimy, nie mają nic wspólnego z tymi Turkmenami z Azji. To jest...
Tak, nie mają nic wspólnego z Turkmenami z Azji i również wątpliwy jest związek przynajmniej znacznej części Turkmenów irackich z Turcją, chociaż Turcja samozwańczo stara się stawać takim rzecznikiem Turkmenów. Ponadto co najmniej połowa Turkmenów w kilkuku to są szyici.
I to jeszcze bardziej... istniało, jeszcze wejdę panu słowo, takie słowo poturczeńcy, czyli ci, którzy przyjęli obywatelstwo i tożsamość osmańską i po prostu zostawali gdzieś tam już jako
Turcy. Akurat naród turecki w Turcji to jest taka hybryda, która powstała w 1923 roku, natomiast Turkmeni w Iraku to są potomkowie osadników tureckich, osadzonych tam przez władze seldżuckie w XI czy XII wieku. Także to tutaj są takie niuanse historyczne. Natomiast oczywiście Turcja starała się wywierać wpływ na Turkmenów w Iraku, zwłaszcza w tej wojnie, ale udawało jej się tylko to wobec części Turkmenów sunnickich, natomiast nie wobec Turkmenów szyickich. Oczywiście Turcja prowadzi dość brudną politykę i w Iraku również, a może nawet przede wszystkim, próbuje tutaj podjudzać różne strony przeciwko sobie. Natomiast wracając do samego Kirkuku, nie było i nie ma jakby planów wkroczenia sił irackich do Kirkuku miasta. Byłoby to katastrofalne zresztą. Kirkuk, zarówno miasto, jak i prowincja, powinno być tam przeprowadzone referendum, ale nie niepodległościowe, tylko referendum zgodnie z artykułem 140 Konstytucji Irackiej. Referendum, które by przesądziło o przynależności Kirkuku do regionu Kurdystanu. I też jeszcze kilka miesięcy temu od polityków Partii Demokratycznej Kurdystanu słyszałem, że pewne taką otwartość na to, żeby przyznać Kirkukowi. Kirkuk jest w tej chwili, mówię zarówno o mieście, jak i większości prowincji, kontrolowany przez Kurdów. Ale Kurdowie, przynajmniej część Kurdów, zwłaszcza tych z tych opozycyjnie nastawionych do obecnej władzy kurdyjskiej Barzaniego, czyli z Patriotycznej Unii Kurdystanu, czy z partii Goran, ale również bliskich Barzaniemu, mówili o tym, że trzeba się dogadać z Irakiem na jakiś specjalny status Kirkuku. I w ostatnich dniach były takie próby podjęcia rozmowy, podjęcia negocjacji z Bagdadem przez rodzinę Dżalala Talabaniego. Przecież dwa dni temu w telewizji w Sulejmanii wystąpił Pafel Talabani, najstarszy syn Dżalala Talabaniego. I to, co się stało dzisiaj w nocy, było efektem dwóch jakby działań. Z jednej strony działania PUK-u i negocjacji między Patriotyczną Unią Kurdystanu, między Talabanimi a Bagdadem, w których pośredniczył Iran zresztą, i doszło do pewnej ugody, do pewnego dealu, na mocy którego Peszmerga miała się wycofać z kilku miejsc, ale nie z miasta Kirkuk, z kilku miejsc takich jak baza, lotnisko i pola naftowe, które są... bo miasto Kirkuk jest kontrolowane przez Peszmergę Patriotycznej Unii Kurdystanu, a pola naftowe są kontrolowane przez Peszmergę Partii Demokratycznej Kurdystanu. I w tym tkwi właśnie istota problemu tego, co się zdarzyło w nocy.
3 godziny temu informacja Reutera mówi o ostrzale z rakiet Katiusz właśnie na terenie pól naftowych, że oto jest oto jest no, konflikt.
Jest, jest to dość tragiczne, z tym, że ja dość sceptycznie podchodzę w do tym momencie do różnych informacji, ponieważ w ostatnich dniach krążyły fałszywe informacje o różnych kościołach.
Jeszcze zadam panu
pytanie. Natomiast mam niestety z wiarygodnych, bardziej wiarygodnych źródeł informacje, że niestety zginęli w nocy, zginęło trochę ludzi w nocy i to jest bardzo tragiczne. Tutaj Stany Zjednoczone, zwłaszcza społeczność międzynarodowa, powinna zadziałać, żeby przerwać, żeby doprowadzić do deeskalacji. Niestety w Iraku po obu stronach są osoby, którym nie zależy na tej deeskalacji, ponieważ w tle tego, co się dzieje, w tle tej rywalizacji o Kirkuk i w tle tego referendum niepodległościowego, które zostało zorganizowane, są również inne kwestie polityczne i gospodarcze.
Stany Zjednoczone w minionym tygodniu uznały irańską gwardię republikańską za organizację terrorystyczną.
Gwardię republikańską, iracką? Nie, irańską. Irańską. No tak, no to jest dość konsekwentna polityka Stanów Zjednoczonych, ale to akurat nie ma większego znaczenia w odniesieniu do Iraku. Tutaj oczywiście jest Kasem Sulejmani, który odgrywa dość aktywną rolę w Iraku i będzie dalej odgrywał. Jest od dawna uważany przez Stany Zjednoczone za terrorystę, więc to nie zmienia niczego. Natomiast sama gwardia, sam Pasdaran, bo tak ta formacja jest nazywana w Iranie, nie jest obecna w Iraku. Są obecni tacy przedstawiciele, to jest tak na podobnej zasadzie jak ze Stanami Zjednoczonymi, znaczy może nie aż tak. Wcześniej Irańczycy byli w 2015 roku, tak, owszem, były oddziały irańskie w Iraku, natomiast obecnie ta obecność jest obecność doradców, takich jak Kasem Sulejmani, oczywiście. Natomiast takich zorganizowanych oddziałów irańskich na terenie Iraku nie ma.
Pana zdaniem, już kończąc króciutko, ten konflikt o pola naftowe będzie się rozkręcał między Kurdami a Irakiem, czy też zostanie w drodze politycznych negocjacji?
Jeden z członków rodziny Talebanich napisał kilka minut temu na Twitterze, że są gotowi oddawać życie za miasto Kirkuk, ale nie będą oddawać życia za pola naftowe, z których co tu dużo mówić? Dochody, rozliczenie dochodów z tych pól naftowych jest dość niejasne.
I to jest puenta tej rozmowy.
Do Kirkuku miasta nie powinny wkroczyć żadne siły, powinien zachować być tam spokój. Natomiast walki między tymi siłami a tamtymi siłami o pola naftowe to nie jest walka, która służy Kurdom.
Witold Repetowicz, Defense 24. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Za 2:10 musimy już, podziękujemy Państwu bardzo za słuchanie naszego poranka. Od jutra, proszę Państwa, spotykamy się na fali 87,8 FM, Radio Wnet. Pierwszy raz, 24-godzinna koncesja, aż do 14 listopada będziemy tak nadawać. Taka jest umowa. A dzisiaj o 20:30 oglądamy w Telewizji Republika premierę programu Łukasza Jankowskiego, Tweet Up.